Marek Tarka, Małopolska Okręgowa Izba Architektów. Dzień dobry, panie Marku.
Witam, witam.
Wiele osób czekało pewnie na zmiany w przepisach. Zmiana prawa budowlanego nabierze mocy 19 września, czyli już wkrótce. Czego te zmiany dotyczą?
Zmian jest wiele, natomiast myślę, że jest to jedna z większych zmian w ciągu ostatniego czasu. Zresztą nawiasem mówiąc, jest takie przekonanie, chyba ono jest prawdziwe, że ustawa prawo budowlane jest jedną z najczęściej zmienianych ustaw wśród wszystkich, jakie funkcjonują. Tym niemniej ta zmiana jest istotna, wprowadza wiele korekt. Między innymi, nie będziemy oczywiście mówili o wszystkich sprawach, ale myślę, że wspomnimy o tych, które dotyczą przeciętnego obywatela. Tak?
Ja pamiętam, że było wiele obaw odnośnie obiektów, które nie wymagały pozwolenia na budowę.
Nie, właśnie niesłusznie. Okazuje się, że te możliwości, jakie były, są. Zmiana jest porządkująca i ona jest ukłonem w kierunku społeczeństwa, to znaczy w tym sensie, że od razu w artykule, który o tym stanowi, jest napisane, że obiekty określone, na przykład dom jednorodzinny wolnostojący albo budynek gospodarczy wolnostojący albo przydomowy ganek, w te same parametry, jak były wcześniej, nadal są. Natomiast w przepisie jest napisane, że one są zwolnione, nie musi być pozwolenie na budowę, ale wymagają zgłoszenia. Czyli od razu jest dopowiedziane, jakie zgłoszenie i w którym momencie, w którym miejscu tego prawa przepis odnośnie tego zgłoszenia się znajduje. Czyli ktoś, kto nie miał kontaktu z prawem, a zastanawia się, otwierając prawo budowlane, czytając ten przepis, łatwiej się zorientuje, czy może, czy nie może, a jeżeli tak, to z czym to się wiąże. Natomiast co do zasady, ograniczenie do 35 metrów kwadratowych dla tych budynków innych niż dom jednorodzinny na działce i z obszarem oddziaływania tylko na tej działce, reguły takie same zostały.
Zmiana zakresu projektu. Projekt, rzecz ważna, to akurat chyba bardziej już w stronę architektów zmiany się tyczące.
I tak, i nie. To znaczy one dotyczą obydwu partnerów tego procesu przygotowania inwestycji, czyli zarówno inwestora, jak i projektanta. Zmiana jest techniczna, aczkolwiek bardzo istotna. To znaczy projekt budowlany pozostał. Tak jak był, pozostał. Natomiast został wydzielony na dwie grupy. Znaczy dokumentacja została podzielona na dwie grupy. Pierwsza, która jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę, którą składa się do urzędu. W ramach tej dokumentacji znajduje się projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Nazwy są właściwie bardzo zbieżne z tym, co było wcześniej, z tym, że zakresy tych opracowań zostały zawężone do takiego zakresu, jaki jest objęty kontrolą urzędu oraz jaki jest podstawą do wydania pozwolenia. To jest jeden element. Drugi, te dokumenty składa się nie w czterech, jak do tej pory było, ale w trzech kompletach dokumentacji, czyli o jedną teczkę mniej. Natomiast dodatkowym elementem, który został wprowadzony tą ustawą, to jest projekt techniczny. To jest projekt, który jest uzupełnieniem projektu architektoniczno-budowlanego o elementy rozwiązań technicznych, technologicznych. Tam może być bardziej rozwinięta architektura. Przede wszystkim tam jest konstrukcja i tam są przede wszystkim rozwinięte projekty instalacyjne. To znaczy konstrukcja jest od początku brana pod uwagę, natomiast rozwiązania takie bardziej techniczne znajdują się w tej części technicznej. I część techniczną ma zagwarantować inwestor przed rozpoczęciem inwestycji. Czyli jak się rozpoczyna budowę, to należy ten projekt techniczny mieć. To jest obowiązek. Przy czym, tak jak powiedziałem, w sensie idei projekt budowlany jest bez zmian, to znaczy należy przygotować wszystkie te trzy części, aby one były ze sobą spójne, natomiast do urzędu składa się tylko tę cieńszą teczkę składającą się z dwóch projektów, projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany. Nie wiem, czy wyjaśniłem, ale chodzi głównie o uproszczenie tej sfery administracyjnej.
Myślę, że jakiekolwiek uproszczenie tych przepisów będzie mile widziane dla każdej ze stron, ale zastanawiałem się też, jak to jest tym odstąpieniem od projektu, którego dotyczy artykuł 36a. Tam chodziło o zmianę pozwolenia, tak? To jest
tak, to znaczy odstąpienia, znaczy to jest tak, że projekt, jaki by on nie był, to on jest zawsze do pewnego stopnia teorią. Znaczy on jest przygotowaniem tego, co się stanie w rzeczywistości. Natomiast później budowa to jest rzeczywistość, czyli projekt, a budowa to jest to właśnie, to jest to, czym się różni teoria od praktyki. w czasie realizacji wychodzą różne rzeczy, które były nie do przewidzenia i pojawiają się naturalny sposób zmiany. I teraz część tych zmian to są tak zwane nieistotne zmiany. Wpis do dziennika, zamieszczenie na projekcie budowlanym, zgoda projektanta i można to zrealizować. Ale są takie zmiany, które są istotne.
Na przykład mamy budynek o metr wyższy. O.
No tak. Jeżeli i teraz, co jest istotne? Do tej pory było tak, że jakakolwiek zmiana w zagospodarowaniu terenu albo choćby o centymetr zmiana wysokości budynku, to była zmiana istotna i należało, zanim się to wykona, uzyskać zmianę pozwolenia na budowę, czyli całą tą procedurę przejścia przez administrację. Natomiast w tym nowym przepisie jest tak, że ta zmiana w zagospodarowaniu działki została sprowadzona do takiego zapisu, że jeżeli ta zmiana wpływa na sąsiadów, czyli zmienia zakres obszaru oddziaływania, to wtedy należy wystąpić do urzędu i to jest bardzo sensowne. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość, długość, szerokość, czyli takie elementy budynku fizyczne, to została wprowadzona tolerancja procentowa. Od 2 do 5% zależy, jakiego to elementu dotyczy. I to jest bardzo też mądre, ponieważ no, budowa jest żywym organizmem i te parę centymetrów różnicy, one wynikają z fizyki faktów. Natomiast wprowadzenie ponownej procedury było bardzo dużym utrudnieniem. I jeszcze jest jeden element w tym wszystkim, mianowicie te istotne, nieistotne odstąpienia dotyczą tylko tej części, która jest zatwierdzana przez urząd. Natomiast projekt techniczny, no już tutaj jest decyzja projektanta w większym zakresie możliwa. Czyli to jest uproszczenie procedury inwestycyjnej, ale też jej takie bardziej postawienie na nogi, bo wydaje mi się, że zakres istotnych, nieistotnych zmian w poprzednim prawie był no, zbyt daleko idący. Tutaj jest takie zracjonalizowanie tego, co się dzieje na budowie. Tak myślę.
Ta wysokość budynku, przypomnijmy raz jeszcze, to tutaj, czy też szerokość tego budynku, ten margines błędu, powiedzmy, to 2%, więc nie zacierajmy rąk, to 2% z wysokości budynku to nie jest jednak tak dużo, abyśmy mogli tutaj coś istotnie zyskać. To jedynie korekta.
Ale trzeba też mieć na względzie, że prawo budowlane dotyczy wszystkich inwestycji. Dom jednorodzinny faktycznie może nie, ale jak powstaje na przykład wieżowiec, to te 2% to już jest istotna sprawa. Albo jak jest hala, która zajmuje, nie wiem, 8 hektarów, no to te 2% to już może być kilkadziesiąt metrów, czy może kilkanaście metrów. To niby jest dużo i mało, ale to jest, wydaje mi się, to myślę, że praktyka to zweryfikuje i jeżeli okaże się, że to jest za mało, to myślę, że ustawodawca będzie szukał rozwiązań również innych pozytywnych.
No to w takim razie wszyscy ci z Państwa, którzy planowali w najbliższym czasie wybudować 100-piętrowy wieżowiec, budynek, teraz na pewno cieszą się bardziej niż ci, którzy budują domy takie zupełnie przeciętne.
Hola, hola, bo jeszcze jest zapis miejscowego planu, jeszcze jest faktycznie próg oddziaływania, także to nie jest tak. W związku z tym ta tolerancja ma ułatwić racjonalne funkcjonowanie na budowie, a nie otwierać furtki dla dziwnych pomysłów.
A dziwne pomysły to akurat coś, w czym panowie muszą się obracać, bo mają kontakt no naprawdę z wieloma jednostkami oraz osobami o twórczym charakterze. Marek Tarko, Małopolska Okręgowa Izba Architektów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.